Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Waldemar Sługocki, senator Platformy Obywatelskiej, przewodniczący lubuskich struktur Platformy. Dzień dobry, w nowym roku.
Dzień dobry, witam państwa. Witam pana redaktora przede wszystkim i życzę państwu wszystkiego dobrego w nowym roku, bo nie miałem okazji złożyć państwu życzeń, żeby ten rok był lepszy dla nas wszystkich i w tej sferze publicznej, ale także prywatnej. A młodzieży, studentom życzę, żeby to był rok obfitujący w ciekawe przygody. No i samych piątek w indeksie. Życzę elektronicznym już indeksie.
Studenci zazwyczaj dbają o to, żeby mieć przygody. To przynajmniej wydaje mi się, że tak było, jest i pewnie jeszcze przez jakiś czas będzie, ale jak się dzieje dużo na uczelni, a na uczelni dużo się dzieje akurat w Zielonej Górze i nie mówię tutaj o wprowadzaniu reformy 2.0, tylko o wszystkich innych. O, wczoraj na
reforma
przykład.
Reforma 2.0 zasługuje na 2, absolutnie.
Wczoraj gruchnęła dobra informacja dla studentów, którzy będą chcieli się nadal kształcić. Politologia będzie mogła doktoryzować się. W tej chwili nie mieli do tej pory takich uprawnień. No to świetnie, jak kolejny kierunek na uniwersytecie ma takie prawa, to też podnosi rangę uczelni i prestiż uczelni i daje też możliwości. Ktoś nie musi wyjeżdżać do Poznania, Wrocławia, Warszawy i tak dalej, i tak dalej. A jak mówimy o tym, że chcemy wszyscy, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni, to co politycy zrobią, żeby był lepszy? Bo to będzie rok wyborczy, będziemy mieli tyle obietnic, wie pan, tak ciekawych, że przez jakiś czas będziemy wszyscy mogli odnieść wrażenie, że może jeszcze nie teraz, ale za chwilę będziemy żyli w najpiękniejszym kraju świata. Jeszcze piękniejszym niż jest do tej pory.
No myślę, że każdy z nas, Polaków i nie tylko, funkcjonujący w tej przestrzeni publicznej wie, że kampanie wyborcze mają to do siebie, że pojawiają się obietnice, niejednokrotnie niestety też obietnice bez pokrycia. Ale myślę, że polskie społeczeństwo na tyle jest już dojrzałe i mądre i potrafi z perspektywy czasu oceniać dokonania poszczególnych polityków. I nieważne jest tylko to, co politycy obiecują, choć tego też nie można bagatelizować, ale najważniejsze jest to, jakie świadectwo dali swojego zaangażowania, pracy na rzecz sfery publicznej, w jakim stopniu reprezentują interesy publiczne z okręgu, którego startowali, który reprezentują w minionym czasie. I myślę, że warto też, ja też namawiam państwa do przeglądania strony, w moim przypadku senat.gov.pl, zakładka senatorowie,
Waldemar Sługocki. Dokładnie kto,
można sprawdzić
co robi.
Tak, mój udział, zaangażowanie w reprezentowanie mieszkańców ziemi lubuskiej, tego naszego okręgu Zielonej Góry, powiatu świebodzińskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego i zielonogórskiego miejskiego. Ile wystosowałem oświadczeń, ile razy zabierałem głos, w jakich sprawach zabierałem głos, jak głosowałem.
Jeśli chodzi o lubuskich parlamentarzystów, rekordzistą jest chyba pan Pudłowski. Tak mi się wydaje.
O posłów.
O parlamentarzystów powiedziałem ogólnie, ale jeśli chodzi o posłów, tak mi się wydaje, że pan Pudłowski najwięcej wystosował, przynajmniej w ubiegłym roku,
interpelacji,
zapytań i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście wykonał kawał roboczy. No,
znaczy, to jest jeden z instrumentów oczywiście, z których korzystają posłowie, ponieważ senatorowie nie składają interpelacji, a oświadczenia. Ta praca jest nieco inna, inne mechanizmy, ale równie ciekawa i równie mocno można zabiegać o interesy ziemi publicznej. Oprócz tej aktywności warto także popatrzeć na parlamentarzystów przez pryzmat ich skuteczności.
A to jest już zupełnie inna kwestia, bo ze skutecznością bywa niestety
różnie.
Bardzo różnie. Są tacy, którzy nawet, nie wiem, jakby się starali, to skuteczność mają na poziomie minimalnym, a są tacy, którzy się nie starają specjalnie też i nie czują chyba takiej potrzeby, chociaż podejrzewam, że trudno byłoby im się przyznać do tego.
Ale być może warto taki zweryfikować i myślę, że to poczucie potrzeby i chęci działania jest niezbędnym minimum do tego, żeby otrzymać taką, czy być pozytywnie zweryfikowanym i zabiegać o reelekcję.
Bardzo ciekawe jest, jak się nakładają rzeczy realizowane przez samorządy na te rzeczy, na którym poszczególnym czasami parlamentarzystom zależy również w Warszawie, którzy lobbują za różnymi rozwiązaniami na rzecz regionów. Ja przypominam sobie, końcówka roku, konferencja w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyła inwestycji, które będą realizowane na kolei, między innymi tutaj trasa Czerwieńsk-Zbąszynek, druga trasa Gorzów-Krzyż, akurat była tam obecna pani posłanka Sibińska, która po prostu była tak zadowolona i uśmiechnięta z tego tytułu, że ta rzecz się w tej chwili dzieje, ale sama mówiła mi wprost, to jest idealny model. jeśli z jednej strony mamy samorządowców, którym na tym zależy, z drugiej strony myśli się o tym w parlamencie i pilnuje się takich rzeczy, z trzeciej strony wywiera się de facto wpływ na władze, w tym wypadku kolei, żeby też inwestowały. No skoro samorządowcy mogą, to wy też coś dołóżcie do tego wszystkiego i wtedy będzie to lepiej wyglądało. Więc to jest taki ładny model tego wszystkiego.
Bezwzględnie tak. Myślę, że często jest też tak, że partia, która sprawuje władzę, choć to nie jest warunek sine qua non konieczny, bo jest taka chociażby kwestia dotycząca połączeń lotniczych, gdzie wystosowałem pismo do ministra infrastruktury, pana Adamczyka, z zapytaniem o to, czy to połączenie może być połączeniem realizującym niejako cel publiczny, i taką pozytywną odpowiedź z harmonogramem otrzymałem, którą przekazałem wczoraj do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, bo ona dotyczy bezpośrednio samorządu województwa, bo on realizuje te połączenia lotnicze w sensie organizacji, przygotowywania i prowadzenia całego postępowania przetargowego, i taką odpowiedź otrzymałem, więc pozytywną. Więc to pokazuje, że także parlamentarzyści, posłowie, senatorowie opozycji mogą pozytywnie zabiegać o pewne sprawy ważne dla ziemi lubuskiej.
To są rzeczy, o których rzadko się mówi mimo wszystko, bo generalnie buduje się taki obraz, że oto mamy rządzących i opozycję i oni jakby mogli, to by się wytłukli nawzajem, bo przez cały czas, jeśli gdzieś się pojawiają, to za każdym razem jest atmosfera sporu, jakiegoś konfliktu, nie zgadzają się ze sobą i nie ma tutaj możliwości współpracy. No ale umówmy się, urzędnicy, bez względu na to, w jakim są rządzie, no są urzędnikami, oni też analizują pewnego rodzaju decyzje, tak?
No widzi pan, bo problem polega na tym, że dopiero dzisiaj z panem na ten temat w taki sposób rozmawiamy, a media nie są zainteresowane, niestety, przekazywaniem większości, nie wszystkie, no bo ten dzisiejszy dowód temu zaprzecza. Większości nie są zainteresowane, żeby pokazywać takie pozytywne relacje, które w sferze polityki także mają miejsce.
Może to się nie chcą, mówiąc tak w cudzysłowie.
Ale jeżeli to są fakty, to należy opinię publiczną o faktach, także tych faktach, informować, a nie tylko o tym, co się sprzedaje, bo obywatele państwa polskiego mają zafałszowany, przekazywany obraz sfery publicznej, a potem w taki bardzo pejoratywny sposób są oceniani politycy, dlatego że opinia publiczna, Polacy mają wrażenie, że tam się tylko ci politycy kłócą, sprzeczają, używają nawet inwektyw, natomiast nie zabiegają o sprawy publiczne. To dzisiejsza nasza rozmowa, ten krótki wątek, pokazuje na także to, że my potrafimy się pomimo różnic politycznych, światopoglądowych, w sprawach ważnych dla danej społeczności porozumieć i w sposób bardzo konstruktywny na ten temat rozmawiać, i niejednokrotnie parlamentarzyści opozycji mogą inspirować bardzo pozytywnie rządzących i odwrotnie w kwestiach właśnie ważnych dla mieszkańców danej części państwa polskiego. I o tym też należy mówić, bo to nic nadzwyczajnego, bo czasami odnoszę takie wrażenie, że czymś niepozytywnym, nawet nieakceptowalnym jest to, że ktoś z kimś się buduje porozumienie.
To jest chore.
Znaczy, to jest jakiś absurd.
Tak jest.
Znaczy, jeżeli mamy negatywnie oceniać możliwości osiągania kompromisów także pomiędzy różnymi politykami reprezentującymi różne partie polityczne, to jest absurd. Na tym polega dyskurs polityczny, publiczny, że pomimo różnic dyskutuje się, używa prawdziwych argumentów, niejednokrotnie posiłkuje ekspertami w danej dziedzinie po to, żeby zbudować kompromis. I chwała nam jeszcze za to, że budujemy te kompromisy, ale to nic nadzwyczajnego. Tak było, jest i jestem przekonany, że tak będzie. Tylko proszę te środki masowego przekazu, aby chciało o tym mówić, bo przecież to jest takie pozytywne.
Mamy przykład podobny. Wspomniał pan o lotach z Babimostu. Lotnisko w Babimoście w tym roku będzie przechodziło kolejne etapy rozwoju i bardzo dobrze, tak? Jeżeli się będzie tam zmieniać infrastruktura, jeśli ono będzie jeszcze bardziej przyjazne, będą lepsze parkingi i tak dalej, i te wszystkie rzeczy związane z odprawami, bardzo dobrze, bo jeśli myślimy o tym, żeby ten port działał i był portem z prawdziwego zdarzenia, to tak musi być. Jakiś czas temu rozmawiałem w tym wypadku z radnymi, tak, z dwóch innych klubów. Z jednej strony był pan Andrzej Brachmański, z drugiej strony pan Sławomir Kotylak. I byłem zdziwiony, jak byli zgodni co do kwestii rozwoju Babimostu, o którym różnie mówi się w województwie lubuskim. Wie pan, że na północy część osób mówi kompletnie niepotrzebne, szkoda pieniędzy na to. Pewnie i na południu województwa znajdziemy takich, którzy mówią jakaś tam fanaberia, bo jeden samolot sobie lata. Ale gdyby wszyscy rzeczywiście działali, żeby to się rozwijało, tak jak ten przykład, o którym pan mówił przed momentem, no to z korzyścią dla kogo to jest? No dla mieszkańców regionu, nie dla polityków, bo oczywiście pokutowała przez długie lata taka jakaś obiegowa opinia, że tym samolotem to latają tylko urzędnicy do Warszawy, bo muszą tam coś załatwić, widzę, parlamentarzyści i to pewnie jeszcze za darmo latają.
Znaczy to jest totalna bzdura, oczywiście, bo ja też latam często tym samolotem, ale proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj latają samoloty typu Bombardier Q400 czy Embraer 175. To są samoloty, które zabierają na pokład 82 osoby i pośród tych 82 osób jest dwóch, może trzech, może czterech, czasami parlamentarzystów, jeden, dwóch, albo często nie widzę żadnego.
A co, reszta to są zwyczajni pasażerowie?
Urzędników, tak. I często jest tak, że w poniedziałki z reguły samolot jest wypełniony do ostatniego miejsca, a często jest tak, że jest około 60, 70, 40 kilku osób. I nie, naprawdę to są osoby, które nic nie mają wspólnego z tymi kwestiami, o których mówimy, czyli życiem publicznym, czyli rolą parlamentarzysty, czy też urzędnika samorządowego, czy rządowego. Ba mało tego, chciałbym powiedzieć państwu, że te ceny są bardzo konkurencyjne. Absolutnie. Jeżeli odpowiednio wcześnie kupujemy bilet, to on nawet kosztuje 80 kilka złotych w jedną stronę. No to jest bardzo atrakcyjna cena, bo chyba samolot relacji Berlin-Warszawa ze Świebodzina do Warszawy kosztuje bardzo podobną kwotę pieniędzy, więc to pokazuje, że to połączenie jest bardzo konkurencyjne. 45 minut jesteśmy w Warszawie, komfort podróży i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście możemy deprecjonować to lotnisko, zaklinać rzeczywistość. Wiem, że są w województwie lubuskim animozje i rywalizacja pomiędzy północą a południem i tak dalej. Tylko że to lotnisko służy generalnie Lubuszanom. Znam też takich, którzy latają do Goleniowa, a nie do Babimostu i też wiem, co nimi powoduje. Więc,
i to jest najgorsze, jak ktoś mówi na zasadzie, nie pojadę tam, bo stamtąd nie będę latał. Nawet no, jakby nie wiadomo, waliło się i paliło, to stamtąd nie polecam.
To w mojej ocenie, panie redaktorze, no to te osoby same sobie cenzurkę no, wystawiają, tak? No to nawet nie trzeba tego komentować, ale to lotnisko jest lotniskiem skomunalizowanym. Samorząd województwa zabiegał o to lotnisko. Było to, jak wszyscy pamiętamy, kiedyś lotnisko wojskowe. Na Warmii i Mazurach ówczesny marszałek Jacek Protas wydał ogromne setki milionów złotych, żeby od podstaw zbudować lotnisko na Warmii i Mazurach. Ono zostało zbudowane. Nasze też w planach jest, że będzie modernizowane przez LOT. Więc jeżeli chcemy się rozwijać, widzimy, jak rośnie rynek lotniczy dzisiaj, bo te trendy absolutnie się zmieniają na świecie. Nasze lotnisko oczywiście jest dość specyficzne, bo jest to jedno połączenie, ale z tego co wiem, trwają prace w pierwszej fazie zmianami godzinami wylotów z Babimostu do Warszawy i powrotnej godziny. Będą one zdecydowanie korzystniejsze, ale też trwają prace nad uruchomieniem kolejnych połączeń nie tylko do Warszawy, ale wiem, że są prowadzone prace nad połączeniem do Lwowa. Wiem, że miasto też będzie partycypowało, Zielona Góra, o tym mówię, w innych połączeniach z innymi stolicami europejskimi. One będą adekwatne oczywiście do ruchu potencjału i tak dalej. Nie
codzienne. Czy tam jeszcze się zawsze musi znaleźć chętny, czyli tak zwany operator.
Tak, ale te prace, teraz ta procedura będzie prostsza, bo postępowanie przetargowe zakończyło się fiaskiem, teraz z wolnej ręki będzie samorząd województwa mógł
jest trochę
to
podpisywać
zdecydowanie, tak, prowadzić te rozmowy i tak dalej, te warunki brzegowe w drodze takiego kompromisu zawierać. Więc mam nadzieję, że to się stanie i to w naszym interesie, bez względu skąd jesteśmy, gdzie mieszkamy, jest to, żeby to lotnisko się rozwijało. Ono jest ważne, już nie chcę takich wyświechsanych argumentów używać, jak inwestycje, kapitał, w tym kapitał ludzki, tak, ważne wydarzenia kulturalne, sportowe, przecież jak nasza drużyna Stelma Zielona Góra gra dzisiaj w lidze VTB, no to jedno z pytań, jak chcieli koszykarze i pan prezes przystąpić do tych rozgrywek, to było pytanie o połączenie lotnicze. No jest lotnisko, jest no takie wielkie drużyny, czy w poprzednich sezonach, jak graliśmy w ligach europejskich, jak Barcelona przylatywały tu własnymi samolotami.
To proszę sobie historyczną, prawda, sytuację, jak kibice Falubazu mogli na mecz
polecieć do Rzeszowa.
I to był jakiś ewenement na skalę skalę ogólnokrajową, że nagle kibice lecą samolotem, a nie będą się tłuc przez całą Polskę.
No. Także doceniajmy to, co mamy. Oczywiście zawsze wszystko zdążymy zamknąć, zepsuć, zlikwidować i tak dalej, ale póki jest taka szansa i możliwości, żeby zainwestować, spróbować wykorzystać ten potencjał, to zróbmy to, żeby kolejne pokolenia nie miały do nas zastrzeżeń, uwag, że mając taki potencjał, nie potrafiliśmy go wykorzystać.
A jak odczarować trochę centrum technologii kosmicznych, żeby ludzie zrozumieli, co to jest, a nie wyobrażali sobie, że będziemy budowali nie wiadomo co.
Statki kosmiczne?
Statki kosmiczne, czy nie wiem, lądowisko dla promów.
Nie będziemy budować ani statków kosmicznych, chociaż to, tak to by nie było wcale złe, gdybyśmy budowali statki kosmiczne, to było fantastyczne, bo NASA buduje na przykład statki kosmiczne i to jest coś niebywałego.
Polacy na razie radzą sobie w małych łazikach i to całkiem nieźle.
Nieźle, tak, bo kolejne wylatują gdzieś w przestworza i prowadzą badania i w tym jesteśmy dokładnie nieźli.
Do 2021 roku, żeby uściślić, powstanie wielka inwestycja, jedyna taka, która w tej chwili powstaje w Polsce. Będzie 7 laboratoriów badawczych, ten styk nauki i biznesu.
Tak.
I gdzie w tym wszystkim kosmos?
Dlatego Centrum Badań Kosmicznych, ponieważ oczywiście gro technologii kosmicznych jest także wykorzystywana w takim życiu przeciętnym, codziennym, cywilnym, które towarzyszy każdemu z nas. I na przykład powstaną bardzo specjalistyczne laboratoria, na przykład medycyny kosmicznej. Brzmi kosmicznie, ale tam będą bardzo wysublimowane, zaawansowane, prowadzone badania. I teraz kierunek lekarski, który rozwija się w naszym mieście, na naszym uniwersytecie, będzie mógł będzie miał dostęp do bardzo specyficznego, niezwykle dobrze wyposażonego laboratorium, gdzie studenci czy osoby prowadzące badania bardzo specyficzne będą z nich mogli korzystać, nie będą musieli wyjeżdżać, to niejednokrotnie hamuje badania naukowe, nie będą musieli wyjeżdżać do Berlina, Paryża, tylko będą mieli w Zielonej Górze bardzo specyficzne laboratorium, będą mogli prowadzić badania. Jeżeli podmiot gospodarczy, nie wiem, ktoś, kto buduje drogi i mosty, będzie chciał skorzystać z laboratorium wytrzymałościowego i sprawdzić, czy taka konstrukcja, taki metal i połączenie z innym jakimś betonem będzie wytrzymały, czy można z tego budować most, czy nie, bo to będzie atrakcyjne kosztowo na przykład, będzie stosunkowo lekkie.
I tak dalej. Tu można mnożyć zastosowanie.
Także mnóstwo firm działających w różnych obszarach naszego życia codziennego będzie mogło z tych laboratoriów korzystać. Ale to nie oznacza, że nie ma potencjału u nas, bo skąd ten pomysł? Bo żeby zrealizować ten park technologii kosmicznych, musieli pojawić się liderzy oczywiście. Czyli pojawiło się środowisko naukowe, Uniwersytet Zielonogórski, pojawiło się Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Kolejni naukowcy.
Przyjechała tutaj sama pani prezes, profesor Kłos, Bęczkiewicz. Pojawił się samorząd województwa, który jest beneficjentem i który aplikuje z jednej strony, z drugiej jest donorem, czyli pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, 60 milionów złotych.
Niebagatelna kwota. Oczywiście.
I z trzeciej strony jest, z czwartej już przepraszam, jest podmiot gospodarczy, jakim jest Hertz Systems. Podmiot gospodarczy, który prowadzi działania właśnie w tej sferze wysokich technologii, ma odpowiednie dokonania, legitymuje się bardzo szerokim i bardzo zaawansowanym portfelem produktów. Między innymi Armia Stanów Zjednoczonych
tak
korzysta
bardzo,
z usług tejże firmy, Wojsko Polskie.
Militarnej. Tak jest.
Teleinformatycznej.
I to też są kosmiczne technologie, mimo że dotyczą zwykłych żołnierzy.
Tak? Otóż to są kosmiczne technologie i w oparciu o ten potencjał będą tutaj budowane nowe rozwiązania, będą realizowane projekty europejskie i generalnie projekty międzynarodowe, ale także projekty krajowe. To spowoduje, że województwo lubuskie przestanie być białą plamą, bo nie mieliśmy do tej pory w województwie lubuskiej ośrodka badawczo-rozwojowego sensu stricte. Teraz będziemy mieć, bo będzie Komitet Badań, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. to spowoduje, że będą prowadzone tutaj studia doktoranckie i tak dalej w tej niezwykle ważnej dyscyplinie. Będzie możliwość w tym parku technologii kosmicznych także, bo jednym z odłamów, oprócz tych badań, tych wątków, o które omówiliśmy, będzie możliwość uruchamiania nowej działalności gospodarczej, czy korowanie tych tak zwanych start-upów, prawda? Tych, którzy będą...
Forma inkubatorów.
Tak, inkubować swoje działalności gospodarcze. Więc to wszystko stwarza nowe szanse.
A to
dla
buduje prestiż
ziemi
województwa lubuskiego?
Bez wątpienia tak. Mówi się o tym przedsięwzięciu. Mój kolega senacki, nawet pan senator Jan Rulewski, o tym wspominał na ostatnim nocnym posiedzeniu Senatu na ten temat. Nawet rozmawialiśmy, składał mi gratulacje z tego tytułu. Wiem też, że pojawiały się takie prześmiewcze opinie na ten temat, ale uważam, że do rozwoju, jeżeli nie chcemy, aby województwo lubuskie pokryte było jedynie halami magazynowymi, gdzie będą różne podmioty budować centra logistyczne, no takie, które nie wymagają jakichś zaawansowanych technologii, przeniesienie takiego centrum z miejsca A do B jest niekłopotliwe, bo to są jakieś oczywiście nakłady, ale nie za duże. Natomiast tego typu działalność trudno będzie przenieść, dlatego że ona wymaga też określonego potencjału ludzkiego, określonych specjalistycznych, niezwykle drogich laboratoriów i tak dalej. Więc one też będą pączkować, oddziaływać na otoczenie, będą kooperanci, więc to jest szansa budowania faktycznie innowacyjnego, konkurencyjnego regionu i od czegoś trzeba zaczynać. Oczywiście
a wiele osób podkreśla,
można
że w województwie lubuskim jest rzeczywiście duża siła. Wiele osób podkreśla, że młodzi ludzie wychodzący z Uniwersytetu Zielonogórskiego, już nie chodzi tutaj o te namacalne przykłady osób, które wyszły stąd, czy to było jeszcze WSI, czy Politechnika, to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia, z tego środowiska potworzyły i tworzą nadal z sukcesami. Wielkie firmy, które, no, Hertz Systems, no, tak. to jest jeden z tych przykładów, tak? A tu moglibyśmy ich podać mnóstwo.
Panie redaktorze, absolutnie tak. I teraz ja pozwoliłem sobie w wywiadzie dla Gazety Wyborczej dotyczącej nowej perspektywy o tym też powiedzieć, o sile potencjału. Portal spryciarze.pl został założony przez absolwentów czy studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Firma Hertz System, firma Cinkciarz, to zielonogórska też firma. Firma ADB, to też zielonogórska firma. Firma LFC, teraz. Ekoenergetyka. To są firmy, które są z tego miasta i w tym mieście. Mam naprawdę wiele wybitnych osób. Generalnie sektor informatyczny, GROS, Zielonogórzan ma swoją działalność gospodarczą w branży informatycznej i spotkałem się także z perspektywy Warszawy czy warszawskimi opiniami na temat tego, że to jest zagłębie też informatyczne, więc skorzystajmy z tego potencjału.
Wie pan, ja jakiś czas temu, kiedy tu otwierała swoją filię jedna z firm informatycznych z Polski, ma już tam lata tradycji, powstała na początku lat 90. Prezes tej firmy mówił wprost, my jesteśmy tutaj nie tylko dlatego, że logistycznie nam to odpowiada, bo jest bliżej do Niemiec na przykład i to jest kilka godzin tak. zapasu, ale również dlatego, że widzimy, co się dzieje na rynku. Tak? Wiemy, skąd się biorą ci ludzie w branży, którzy często robią to z sukcesami, co dobrze świadczy o uniwersytecie i kadrze naukowej i mówią, jeśli chcemy się rozwijać jako firma, mamy tych siedzib ileś tam na mapie kraju, to nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, żeby nas tutaj nie było. Tak? Nawet jeśli to na początku ma być 20, 30, 50 osobowy.
Nie wiem skąd taka i w przypadku tego lotniska, o którym wcześniej chwilę rozmawialiśmy i w przypadku tego Centrum Technologii Kosmicznych, taka chęć trochę deprecjonowania samych siebie. No więcej wiary w nas, w Lubuszan, nasze możliwości, umiejętności, kompetencje. Mamy nowe relacje, nowych przyjaciół właśnie w Centrum Badań Kosmicznych, Polskiej Akademii Nauk, nowe związki, to wszystko będzie procentować. Dziś, jutro, pojutrze, kolejnym pokoleniom. Nie bagatelizujmy tego, nie deprecjonujmy tego, pozwólmy, niech to zaistnieje, niech to się zweryfikuje i wtedy ocenimy dopiero samą istotę, czy zadziałał ten park technologii kosmicznych, czy też nie. Oczywiście w trakcie możemy oceniać, także surowo, namawiam nawet do tego, ale nie możemy samej idei obśmiewać, tak? Bo no, jak się czują ci którzy byli sceptyczni, najdelikatniej mówię.
Ja specjalnie pana zapytałem o to, bo chodzi o to, że często śmiejemy się z czegoś, czego nie rozumiemy, najzwyczajniej w świecie. I tutaj dla wielu to po prostu tak brzmi, niewyobrażalnie, tak? Bo słyszymy kosmos, to myślimy już nie wiadomo co. Natomiast no to są rzeczy, które się dzieją. Każdy z nas ma telefon komórkowy, który ma też w sobie kosmiczne technologie. I wykorzystujemy to wszystko na co dzień, tylko tak się przyzwyczailiśmy do pewnych rozwiązań, że uważamy, że to jest naturalne.
Ja myślę, że ci, którzy obśmiewają tego typu wydarzenia, z jednej strony być może brakuje im percepcji, świadomości i nie potrafią interpretować tego, co wokół nich się dzieje i być może powinni zamiast dworować z różnych rozwiązań, zadbać o to, żeby swoje deficyty niwelować, intelektualne zwłaszcza. Być może od tego warto zacząć, a dopiero potem od formułowania bardzo odważnych, ale niejednokrotnie takich pozbawionych przesłanek merytorycznych poglądów.
Panie senatorze, okazało się, że można rozmawiać z politykiem niekoniecznie o wyborach, niekoniecznie o tym, czy idziecie blokiem, czy nie idziecie blokiem, czy do Parlamentu Europejskiego, czy do normalnego parlamentu. Można.
Działalność polityczna jest dla mnie jakąś tam działalnością niezwykle ważną, bo to jest działalność publiczna, ona dotyczy naszego życia, ale nie jedyną, którą
prowadzę. To jest też ten kolejny mit, bo wiele osób tak myśli, że jak już polityk jest w Warszawie, to nic poza Warszawą nie widzi. Klapki na oczy, Pałac Kultury i ewentualnie samolot do miejsca zamieszkania. Senator Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, panie redaktorze, dziękuję państwu i życzę, mam nadzieję, dobrego dnia, bo słońca państwu nie życzę, bo nie ma szans na słońce. Szaro, buro, ale słońca w sercach. Dziękuję bardzo.